Pierwsza myśl jest taka. Kochani, nigdzie w Biblii nie jest napisane, że dzieci rodziców wierzących będą super grzeczne. To jest taka proza życia, biblijna proza życia, bo na przykład w Ewangelii Mateusza 10:21 jest napisane, że rodzice będą się modlili, że rodzice będą przeżywali Boże błogosławieństwo, a dzieci za to będą ich prześladować. Czyli patrzcie, dzieci rodziców wierzących wcale niekoniecznie w danej chwili, bo ja nie mówię, że ogólnie kiedyś się nie nawrócą, ale że w danej chwili będą rozumiały rodziców i będą super grzeczne. Patrzcie, 10:21 Mateusza powiada tak, a wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć z powodu Jezusa. Czyli zobaczcie, kochani, musimy wziąć pod uwagę fakt, że być rodzicem to jest ustawiczna walka. To jest ustawiczna walka z mocami demonicznymi, z mocami ciemności. Bo wiecie, naturą diabła jest to, żeby zawsze zniszczyć to, co Bóg stworzył. A Bóg stworzył najpiękniejszym jego otworem. Biblia powiada, że to jest tajemnica, misterium, to jest właśnie rodzina. Ojciec, matka i dzieci. I właśnie przede wszystkim to, co diabeł chce zniszczyć, to właśnie rodzinę. Dlatego zobaczcie, teraz tak jak lawina, kochani, dzieje się w życiu, że tak dużo jest rozwodów, a również tak dużo dzieci nieszczęśliwych, dlatego że właśnie diabeł chce to niszczyć i tak dużo rodziców nieszczęśliwych. Zobaczcie, i tutaj Chrystus o tym mówi, że w ostateczne czasy będzie właśnie taka sytuacja, kiedy diabeł będzie bardzo niszczył rodziców. I to nie jest obietnica dla rodziców, słuchajcie, rodzice, wasze dzieci będą was prześladować, ale po prostu Chrystus tylko przepowiada, że w ostateczne czasy te siły demoniczne, siły diabelskie będą sprawiały tak dużo nieszczęścia w rodzinach i tak dużo przekleństwa. Ale my się nie damy, my będziemy walczyli, prawda, i my będziemy chcieli w imieniu Jezusa Chrystusa po prostu czynić wspaniałe dzieło. A propos dzieci, ktoś kiedyś napisał taką piękną myśl, to filozof Louis Lavell. Największym dobrem, które jesteśmy w stanie uczynić drugiemu człowiekowi, to nie oczarowanie go naszymi talentami i możliwościami, ale pomoc w odkrywaniu jego własnych. I to jest natura rodziców. Nie oczarowanie go naszymi, ale pomoc w odkrywaniu jego własnych. I kochani, chciałbym właśnie o tym powiedzieć. A ile nieszczęścia, ile tragedii dzieje się w życiu dzieci, niech wyrazi choćby taki wiersz, który wczoraj jeden przeczytałem, dzisiaj inny wam przeczytam. Napisała młoda dziewczyna Kachna. Pisze tak. Krople słonych łez płyną po policzku, serce przy głębokim oddechu boli. Zaśpiewaj mi serenadę o miłości, radosna chcę do słońca odchodzić. Pomóż mi przejść granicę życia z uśmiechem cierpienia na twarzy, wkroczyć wieczną krainę cienia, uwolnić się od przykrych zdarzeń. Wiem, że koniec już bliski, mój czas na ziemi dobiega końca, tylko Ty jesteś dla mnie wszystkim, to dzięki Tobie dotknęłam słońca. Opiekuj się mną we wspomnieniach, niech radosne i dobre będą Twoje myśli. Poszukaj, proszę, nowego sensu istnienia, gdy mój płomień życia na zawsze zgaśnie. Młoda dziewczyna, kilkanaście lat, pisze o śmierci, pisze o przykrych zdarzeniach, pisze o tym, że chce odejść do słońca. Dlaczego? Kochani, kiedy czytamy Boże Słowo, to Biblia powiada, że zadaniem rodziców jest przede wszystkim wychować dzieci. I oto na przykład w psalmie 105 jest takie piękne słowo, które chciałbym wam zadedykować i sobie jako rodzicowi. Psalm 105 i wiersz 22. Psalm 105 i wiersz 22. Aby szkolił książąt jego według swego uznania. Czyli, kochani, zobaczcie, Bogu tak bardzo zależy, abyśmy wyszkolili nasze dzieci na książąt. aby to były dzieci piękne, dzieci asertywne, dzieci ze znajomością swojej wartości, dzieci, które będą wyszkolone, te dzieci, które będą błogosławione, aby szkolił książąt jego według swego uznania. I dlatego też, kochani, tak chciałbym, abyśmy podeszli do dzieci, do naszego rodzicielstwa, do wychowywania. Dzieci nie są nasze, dzieci są nam darowane od Boga i mamy wyszkolić te dzieci, wychować te dzieci, kochani, aby one były dla Boga, a one są nam oddane tylko na jakiś czas i jesteśmy po prostu szafarzami. I teraz zobaczcie, co Bóg mówi w liście w księdze Malachiasza. Drugi rozdział, wiersz 15, to jest w polskiej Biblii, w angielskiej chyba jest trzeci rozdział. I czytamy tak. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i z ducha, a czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Zobaczcie, Bóg pragnie, aby nasze dzieci nazywane były potomstwem Bożym. Potomstwem Bożym. Potomstwem wychowywanym dla Boga. Mają być książętami przygotowanymi dla służby Bożej, książętami przygotowanymi, aby Bóg miał z nich pociechę, aby Bóg, kochani, uczynił Boże swoją radość z naszych dzieci. I teraz, jakie są potrzeby naszych dzieci? Wczoraj mówiłem o 7 potrzebach młodych ludzi, czyli miłość, dyscyplina, systematyczność, odpowiedzialność, wyjątkowość, bezpieczeństwo i modlitwa. A dzisiaj, kochani, portret jednostki sporządzony przez Erika Eriksona. W 1950 roku wydał książkę pod tytułem Dzieciństwo a społeczeństwo i zidentyfikował 8 stadiów rozwoju psychospołecznego określających cykl ludzkiego życia od niemowlęcia do starości. Ja myślę, że warto, kochani, o tym sobie pomyśleć i przypomnieć, na jakim etapie są nasze dzieci. Niezależnie od tego, czy twoje dziecko ma lat 2, 5, 7 czy 15, ono przechodzi inny stadium swojego życia i posłuchajmy. Pierwszy rok życia dla dziecka to jest stadium albo zaufania, albo budowania nieufności. Patrzcie, niesamowite, w pierwszym roku już budujemy u dziecka albo zaufanie, albo nieufność. Zależnie od jakości opieki, jaką otrzymuje niemowlę, uczy się ono ufać swojemu otoczeniu, postrzegać je jako uporządkowane lub też uczy się być podejrzliwe, lękliwe i nieufne. Pani, my się zastanawiamy, dlaczego niektóre dzieci jakby z natury są uśmiechnięte, miłe, takie mają ładne, pogodne twarze, a niektóre dzieci są jakby zasępione, zasmucone, mają twarze takie jakby to powiedzieć, takie bardzo poważne. Bo patrzcie, pierwszy rok dziecka już wpływa na to, jaki charakter to dziecko przyjmie, jak ono będzie świat postrzegało. Drugi etap to dzieci w wieku 2 i 3 latka. Zobaczmy, co się dzieje w psychice takiego dziecka. Autonomia lub zwątpienie. Zależnie od przebiegu rozwoju zdolności ruchowych i umysłowych oraz od tego, czy dziecko miało sposobność do manipulowania i badania otoczenia, powstaje jego poczucie autonomii, adekwatności i autokontroli. Nadmierny krytycyzm lub ograniczanie możliwości dziecka powodują, że staje się ono nieśmiałe i wątpi we własne zdolności. To już zobaczcie drugi, trzeci rok dziecka. A co dzieje się w czwartym i piątym roku dziecka? Inicjatywa lub poczucie winy. Zależnie od sposobu reakcji na inicjowaną przez dziecko aktywność, tak intelektualną, jak i ruchową, będzie ono samodzielne, przedsiębiorcze, albo też pełne poczucia winy i przekonane, że jest niezręcznym intruzem w świecie dorosłych. Zobaczcie, czwarty, piąty rok życia. A szósty do jedenastego. Pracowitość lub poczucie niższości. Zainteresowanie dziecka tym, jak wszystko działa i jak ono samo powinno działać, prowadzi do ukształtowania się pracowitości poprzez odkrywanie, organizowanie, porządkowanie własnego świata i pilność. Można wywołać również poczucie niższości u dziecka, gdy jego wysiłki są odrzucane jako niemądre, złośliwe lub kłopotliwe. Czyli zobaczcie, kochani, to my w swoim świecie tworzymy charakter naszych dzieci. A teraz patrzcie, lata 12 do 18, czyli już nasza młodzież, albo wyrasta w poczuciu integracji lub negatywnej tożsamości. Zaczyna rozwijać się zdolność postrzegania zjawisk w różnoraki sposób. Potrafi ono patrzeć na pewne sprawy z punktu widzenia innej osoby, zachowywać się różnie w różnych sytuacjach. Odgrywając te różnorodne role, musi rozwijać zintegrowane poczucie własnej tożsamości jako odrębnej od innych, lecz spójnej i możliwej dla niego do zaakceptowania. Jeśli nie dokona się taka integracja tożsamości, to albo dana jednostka nie wie, kim właściwie jest, albo też przybiera tożsamość negatywną, to znaczy jakąś rolę społecznie nieakceptowaną, na przykład dziwak, narkoman, błazen klasowy. Czyli, kochani, zobaczcie, no, od nas zależy, czy dziecko nasze będzie zintegrowane, czy będzie miało poczucie własnej tożsamości, czy będzie takim dzieckiem negatywnym, a potem właśnie dziwakiem lub buntownikiem. W związku z tym bardzo dużo zależy od naszych słów i od tego, co my do naszych dzieci mówimy. Słowem można zniszczyć, ale słowem można też naprawić. Wiecie, bardzo mi się podoba i mam jedno kazanie na ten temat. Oczywiście nie mam już tu czasu na kępie, żeby powiedzieć, na temat śliny. Jezus pluł na ludzi, ale to była ślina uzdrawiająca. Ale wiecie, kiedy tak sobie myślę, ile razy my opluwamy nasze dzieci. I to jest ślina destrukcyjna. I to jest ślina, która niszczy nasze dzieci i to jest ślina, która sprawia, że nasze dzieci, kochani, nie żyją w poczuciu błogosławieństwa, nie żyją w poczuciu przeżywania tego, co powinny przeżywać. I dlatego też teraz może pozwólcie, drogie siostry, że wypowiem takie poselstwo do matek. Matko, potrzebujesz wiary. Na temat rozmodlonej matki. To, co mówiłem, matka, która dotyka nieba, matka, która jest pomocą dla swojego męża, a również dla swoich dzieci. Coś na temat wiary matki. Matko, potrzebujesz wiary. I kochani, taka myśl. Wiecie, że słowo matka występuje w Starym Testamencie aż 220 razy, a w Nowym Testamencie, w całej Biblii około 300 razy. I teraz, jeżeli byśmy, kochani, chcieli to podzielić na strony, to co czwarta strona w Biblii mówi statystycznie o matce. To jest bardzo dużo, prawda? Patrzcie, co czwarta strona w Biblii mówi statystycznie o matce. Dlatego też, kochane siostry, zobaczcie, to jest potężna rola być matką, to jest wielkie błogosławieństwo, a też wielka odpowiedzialność. I w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, wierszu 5, 2 Tymoteusz 1,5, czytamy takie oto piękne słowa apostoła Pawła. Paweł pisze tak. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Halleluja. Zobaczcie, to co mówiłem. Jeżeli babka miała pełno wiary, to miała jego matka, a również miał jej wnuk. Stara zasada, kochani. Zobaczcie, to co siejemy, to jest błogosławieństwem dla naszych dzieci, a nawet dla naszych wnuków. Przygotowujemy życie błogosławione dla naszych wnuków. A dzisiaj właśnie chciałem na temat wiary powiedzieć. Wiarę Twoją, a wiara Twoja nie wzięła się znikąd. Patrzcie, pastor tej wiary nie włoży. My często liczymy na to, że szkółka niedzielna wychowa nam nasze dzieci, że szkoła wychowa nam nasze dzieci. Nie. Babka, dziadek, tata, mama. Jeżeli mamy wiarę i ta nasza wiara jest żywa i ta wiara musi być widoczna, kochani, to wtedy nasze dzieci, nie ma prawa, żeby nasze dzieci poszły do świata i żeby nasze dzieci zginęły w tym świecie. Biblia Praska natomiast, kochani, mówi tak, Twoją szczerą wiarą, tą wiarą, którą żyła Twoja babka, matka Twojej matki, Luis, oraz Twoja matka Eunice. Jestem przekonany, że Ty również żyjesz taką samą wiarą. Patrzcie, żyła wiarą, to mi się bardzo podoba. Babka Twoja żyła wiarą. A w Biblii Gdańskiej pisze tak, przywodząc sobie na pamięć onę, która w Tobie jest nieobłudną wiarę, która pierwej mieszkała w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że jej w Tobie mieszka. Chciałbym zwrócić uwagę, kochani, na to słowo pierwej. Tam w Grece występuje to słowo pierwej, czyli proton, przysłówek. Nie prote, przymiotnik. Pierwsza, czyli w czasie, w miejscu, w porządku, w znaczeniu. Przed, na początku, przywódczo, najpierw. Czyli przed jakąś rzeczą w porządku czasowym. Czyli, kochani, jest pewna kolejność. My zapominamy o tym, że Bóg ustawił kolejność i przed czymś, albo inaczej, jeżeli coś się zacznie, to potem są koleje tego. I tutaj apostoł Paweł wyraźnie powiada, na początku proton, ta wiara, była w twojej babce i potem naturalną rzeczą jest, że ta wiara przeszła na matkę i przeszła na dziecko. Kochani, my nie mamy często wiary, my często zaniedbujemy nabożeństwa, my często żyjemy sobie życiem taką jedną nogą w świecie, a chcielibyśmy, żeby następstwem były wierzące dzieci, zbawione dzieci, kochane dzieci, dzieci, które aleluja będą krzyczeć, a my się wstydzimy zaklaskać dla Boga na chwałę, prawda? Jest proton, jest pewna kolejność. Jeżeli ty będziesz pierwszy w tym dobrym, twoje dzieci będą w tym dobrym następne. I to będzie błogosławieństwo, kochani, a tak? Inaczej nie liczmy na to, że będziemy, kochani, cudownie błogosławieni. Miałem w wojsku takiego sierżanta, który zawsze powtarzał jedną bardzo mądrą rzecz. Jeżeli ktoś się wróblem urodzi, to kanarkiem nie umrze. Jeżeli rodzice są wróblami, a chcieliby, żeby dzieci byli kanarkami, to uważam, że na pewno się to nie stanie. Nawet dzięki nie wiadomo jakim modlitwom. Od nas zależy, od naszego życia zależy, prawda? Proton pierw musi być w twojej babce, w twojej matce, w ojcu, a potem na pewno będzie w twoich dzieciach i to będzie błogosławione. Czyli, kochani, to słowo, ten przysłówek proton pierwej oznacza pierwszy w szeregu, pierwszy w randze. I tak Bóg ustawił. Ojciec ma być pierwszy w szeregu, ma być pierwszy w randze i potem, kochani, Biblia powiada, że dzieci za nimi pójdą. I drugi bardzo ciekawy zwrot, mieszkała. Ta wiara mieszkała w twojej matce, w twojej babce, oznacza mieszkać w kimś, mieć na niego wpływ. Biblijne odniesienie do mieszkania w kimś. Biblia powiada, że Bóg mieszka w tobie, że Słowo mieszka w tobie i wtedy w tobie jest wiara, jakby to jest coś, co rządzi tobą. I wtedy właśnie, kochani, to błogosławieństwo przechodzi na dzieci i to błogosławieństwo staje się ich dziedzictwem. I wniosek jest jaki, kochani? Dzieci nie będą takie, jak ty sobie marzysz. Dzieci będą takie, jaka ty jesteś matką. Amen? Nie ma inaczej. Dzieci nie będą takie, jak ty sobie wymarzysz. Dzieci będą takie, jak ja ty sama jesteś matką. Wiara była w babce, była w matce, była w synu. Ilustracja. Ojciec Kościoła, święty Augustyn, na pewno wszyscy o nim słyszeliście, też wcale nie był taki święty. Był chuliganem, był bandziorem, był przywódcą bandy. Jego matka bardzo bolała nad tym, jego matka bardzo mocno się o niego modliła. I powiada święty Augustyn, pisze tak o sobie. Moja matka spytała kiedyś biskupa, czy nie byłby tak uprzejmy i nie porozmawiał ze mną, korygując moje postępowanie, oduczył mnie złego i nauczył mnie tego, co dobre. A on odmówił. Powiedział mojej mamie, że jestem jeszcze niedojrzały do przyjęcia napomnienia, ale powiedział... Pozwól mu iść własną drogą, tylko módl się do Pana o niego, on sam zrozumie swoje błędy. Moja matka nie była tym usatysfakcjonowana i ponownie zalewając się łzami, błagała, by chciał się ze mną spotkać i porozmawiać. Biskup zniecierpliwiony odszedł. Odrzekł, idź swoją drogą, to jest niemożliwe, by syn takich łez mógł zginąć. Bardzo mi się to podoba. To jest niemożliwe, by syn takich łez mógł zginąć. Czyli, kochani, zobaczcie, jak bardzo ważna jest modlitwa o nasze dzieci, jak bardzo ważny jest przykład. I te dzieci, patrzcie, z takiego bandziora stał się święty Augustyn. I, kochani, teraz zerknijmy do Słowa Bożego. Chciałbym, abyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, rozdział 11. Pamiętacie, że ja teraz przemawiam na temat matko, potrzebujesz wiary. 11 rozdział listu do Hebrajczyków to jest rozdział o bohaterach wiary. Wczoraj mówiłem, kochani, że synowie chcą widzieć w ojcach czempiona, bohatera, zwycięzcę, dlatego ubrałem tą koszulkę, ale też dzisiaj celowo ubrałem tę koszulkę, żeby pokazać Ci, droga matko, że dzieci też w Tobie chcą widzieć czempiona, bohatera wiary. I zobaczcie, tutaj w tym rozdziale 11, gdzie wymienieni są bohaterowie wiary, wymienione są też kobiety. Kobiety też mają wiarę i przez kobiety też dzieci wygrywają, jeżeli kobiety są silne w Panu. Zobaczmy, kochani, dwie tu są wymienione szczególnie. Dwie matki, Sara, matka Izaaka i matka Mojżesza. I zobaczmy, jakie wielkie błogosławieństwo te dwie kobiety wniosły, dlatego, że miały silną wiarę, dlatego, że ufały Panu Bogu, dlatego, że żyły z Bogiem i dlatego, kochani, że rzeczywiście walczyły o swoje rodziny, były dobrą pomocą dla swoich mężów. Sara, matka Izaaka, spowodowała, zobaczmy, że Izaak był mężem Bożym, że Izaak wygrał swoje życie. Wczoraj mówiliśmy o tym, że też nie wszystko robił dobrze, dwie studnie złe wykopał, ale potem dwie studnie dobre, wygrał swoje życie i, kochani, dostał się do nieba. I czytam wiersz 11. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. 12. Przeto też z jednego człowieka i to nieomal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. I kochani, kilka bardzo ciekawych myśli. Przez wiarę otrzymała moc. Była mocna. Kochani, ile lat miała Sara, kiedy urodziła? 90 lat. Babcia 90-letnia otrzymała moc, by urodzić. A skąd ta moc się wzięła? Przez wiarę. Zobaczcie, tutaj Biblia mówi, przez wiarę również sama Sara otrzymała moc. Wyobraźmy sobie, kochani, że dziadek stuletni, tu nie ma dzieci, a nie, trochę są, to nie będę mówił. Dziadek stuletni wskrabuje się na łóżko. Takie, wiecie, pomarszczone całe ciało. No, ja się nie śmieję, no taka jest naturalna kolej rzeczy, prawda? I stuletni dziadek kładzie obok się 90-letniej babci. I wyobrażacie się, co jest. I kochani, rodzi się dziecko. I rodzi, skąd się bierze dziecko? Przez wiarę Sary. Kochani, zobaczcie, co tutaj Biblia powiada. Wiara Sary uruchomiła moc. Wiara uruchomiła moc. Że nawet stuletni dziadek był w stanie spłodzić syna. Kochani, mamy obietnicę. Mamy tak dużo obietnic od Pana Boga i chciałbym, drogie siostry, pokazać teraz, drogie matki, nie patrzcie na wasze słabości, nie patrzcie na to, że wasze dzieci wam robią tak dużo problemów, nie patrzcie na to, że macie problemy z mężami, nie patrzcie na to, że wasze domy może wydają się nie do ogarnięcia. Wasza wiara jest w stanie temu zapobiec i przezwyciężyć to. Patrzcie, przez wiarę otrzymała moc, halleluja. Nie ma problemu, których wiara nie mogłaby przezwyciężyć. Zobaczcie, to jest powiedziane do kobiet i o kobietach, do matek przede wszystkim. Droga matko, możesz wygrać życie swoje, swojego męża i swoich dzieci, kiedy będziesz pełna wiary, kiedy będziesz głową w niebie, tak jak przed chwilą powiedziałem właśnie na poprzedniej sesji. Uruchomiła moc wiary, bo miała obietnicę. Nikt nie mówi, że matkom będzie łatwo i lekko. Amen. Nie będzie łatwo i nie będzie lekko, ale zobaczcie, kochani, wiara matki. Przez jej wiarę nasienie stuletniego dziadka zaczęło działać. Nie ma problemu. Sara była kobietą wiary. Czyli co się dzieje, kiedy pojawia się wiara? Otrzymała moc. Tu znaczy, kochani, jest greckie słowo, które mówi wzięła, pochwyciła, wpuściła, przyjęła, dała prawo wstępu. Została stronnikiem mocy. Właśnie dlatego, że pojawiła, że uwierzyła i otrzymała moc, to jest greckie dunamis, które jest odniesieniem do słowa dynamit. Drogie siostry, możecie rozwalić cały dom waszą wiarą. Nie ma problemu, tylko mężów nie rozwalajcie, bo będziecie mieli z Panem Bogiem do czynienia. Ale wasza wiara potrafi uruchomić moc chłopa, no. Nawet jeżeli ma 100 lat i jest takim starym dziadkiem, no. Nic mu się nie chce, nic nie chce z domu robić, nie chce pomagać ci przy dzieciach. Twoja wiara, nie twoja siła i nie twój język, bo oplujesz tylko męża. Oplujesz samą siebie. Bo kobiety działają w afekcie. Właściwie powiem wam uczciwie, kobieta ma potrzebę wygadania się. Psychologia mówi, że kobieta potrzebuje dziennie powiedzieć 35 tysięcy słów. Mężczyzna tylko 20. Ja nawet połowę tego nie, chyba że na wykładach jestem. I jest problem. Bo mężczyźni nie chcą słuchać, a dzieci już w ogóle nie chcą słuchać. A kobieta nadaje i nadaje i nadaje. A potem się dziwi, że dzieci uciekają z domu. Nie, taka jest prawda. Ale zobaczmy, zamiast tego, zamień to na wiarę, na rozmowę z Panem Bogiem. Wykorzystaj swój limit 35 tysięcy w rozmowie z Panem Bogiem. On ma cierpliwość. A potem uruchomisz moc. I zobaczcie, uruchomiła moc. Stuletni dziadek, kochani, wpadł w taki trans, że się dziecko urodziło. To jest to. To jest właśnie wiara. To jest wspaniała matka. Wspaniała żona, kobieta, która, kochani, potrafi przenosić góry, ale zobaczcie, nie językiem, nie śliną, nie opluwaniem, nie gadaniem, nie emocjami. Dlatego właśnie kobieta nie powinna karać dziecka, wczoraj o tym mówiłem, bo kobieta w afekcie działa, zdenerwuje się, no i koniec. Dobra. Moc, by żyć moralnie, moc do uruchomienia cudów, moc, by żyć w harmonii duszy, bez strachu i depresji. To jest bardzo ważne. Kochani, to słowo greckie dunamis, moc, również oznacza, że nie ma się strachu. Że kobieta nie musi żyć w depresji. I kochani, powiem wam tak, że ostatnio naukowcy stwierdzają, że coraz więcej mężczyzn spada w depresję, a kiedyś było odwrotnie. Czyli zobaczmy, potrzebują również mężczyźni was, drogie żony. Żeby nie wpaść w depresję, potrzebuje silnej kobiety. Ja jeszcze dzięki Bogu nie mam z tym problemu, ale wielu facetów ma. Dlatego też zobaczcie, wiara kobiety potrafi stworzyć moc, by żyć w harmonii duszy. Dzieci i mąż, i sama utrzymać się na takim poziomie duszy, na takim poziomie radości, pokoju, uśmiechu, szczęścia, że ten dom będzie naprawdę domem słonecznym, domem błogosławionym. Moc, by być wystarczająco wpływowym. Moc do zdobywania potrzebnych zasobów, a również siła fizyczna. I kochani, teraz pozwólcie, że odczytam, ja to w Adelaidzie czytałem, ale jeszcze raz odczytam, dlaczego kobiety żyją dłużej. Rodzice oglądali telewizor i mama powiedziała, jest już późno, jestem zmęczona, pójdę spać. Poszła do kuchni zrobić kanapki dla nas na jutrzejszy lunch, wypłukała kolby kukurydzy, wyjęła mięso z lodówki na dzisiejszą kolację, sprawdziła ile jest płatków śniadaniowych w puszce, nasypała cukru do cukierniczki, położyła łyżki i mizeczki na stole, przygotowała ekspres do zaparzania kawy na jutro rano. Potem włożyła już upraną odzież do suszarki, załadowała nową partię do pralki, uprasowała koszulę i przyszyła guziki. Sprzątnęła ze stołu pozostawioną grę, postawiła telefon na ładowarkę, odłożyła książkę telefoniczną do szuflady. Podlała kwiaty, opróżniła kosze na śmieci i powiesiła ręcznik do wysuszenia. To jest dopiero 1/3 strony. Potem ziewnęła, przeciągnęła się i poszła do sypialni. Ale po drodze zatrzymała się przy biurku, napisała kartkę do nauczyciela, odliczyła trochę kasy na wycieczkę w teren i wyciągnęła podręcznik schowany pod krzesłem. Podpisała kartkę urodzinową dla przyjaciółki, zaadresowała kopertę, nakleiła znaczek oraz zapisała, co kupić w sklepie spożywczym. Obie kartki położyła obok torebki. Potem mama zmyła twarz mleczkiem 3 w 1, posmarowała się kremem na noc i przeciw starzeniu się, umyła zęby i opiłowała paznokcie. Ojciec zawołał, myślałem, że poszłaś już do łóżka. Właśnie idę, odpowiedziała. Wlała trochę wody do miski psa, wypuściła kota na dwór, potem sprawdziła, czy drzwi są zamknięte i czy światło na zewnątrz jest jeszcze zapalone. Zajrzała do pokoju każdego dziecka, wyłączyła lampki, telewizory, powiesiła koszulki, wrzuciła brudne skarpety do kosza i krótko pogadała z jednym z dzieci, jeszcze odrabiającym lekcję. W swoim pokoju Mama nastawiła budzenie, wyłożyła ubranie na jutro, naprawiła stojak na buty, dopisała 3 rzeczy do listy 6 najważniejszych czynności do wykonania. Pomodliła się i wyobraziła sobie, że osiągnęła swoje cele. W tym czasie tata wyłączył telewizor i oznajmił w powietrze: idę spać. Czy jest coś nadzwyczajnego w tej historii? Zastanawiasz się, dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo są skonstruowane na długi przebieg. Także zobaczmy, kochani, wiara kobiety. Mądrość, którą Bóg dał, siłę, którą Bóg daje. I ja wierzę, że, kochani, to jest fantastyczne mieć taką właśnie wspaniałą przyjaciółkę, kochankę, jutro o tym, ale również żonę, przyjaciela, mamę, która tak bardzo właśnie dba o swój dom. I zobaczmy, czytaliśmy wiersz 12, że przez wiarę dawała życie. Dzieliła się życiem. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Kiedy, droga mamo, masz wiarę, dajesz życie swoim dzieciom. I twoje życie żyją prawdziwym życiem, bo życie jest po to, by żyć. Amen? Nie po to, żeby, kochani, ledwo w domu jakoś przeżyć. Wiersz 13 powiada: wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bardzo ciekawy wiersz, jej wiara stała się wiarą dzieci. Patrzcie, jej dzieci poumierały w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice, ale co? Wyznali też, że są gośćmi, pielgrzymami na ziemi, że ich ojczyzna jest w niebie, bo taką wiarę miała mama. Patrzcie, jak to działa, kochani. Kiedy zasiejemy dobre, będzie żyć dobre. Nawet jeżeli nasze dzieci nie będą takie bogate, jakbyśmy tego chcieli. Nie otrzymają tego, co my marzymy i co dzieci marzą. Ale, kochani, patrzcie, ich wiara, nawet jeżeli poumierają, to umierają w czym? W wierze, patrzcie. To jest najważniejsze. Bo oni wierzą, że tam w niebie będą mieli te limuzyny, o których marzą. Że tam w niebie będą te pałace mieli, o których marzą. Na ziemi różnie może być. Ale wiara matki sprawia, że dzieci umierają w wierze. Halleluja. I to jest to. O to Bogu chodzi. Ja chcę potomstwa Bożego, mówi Bóg. Ja chcę książąt. A książęta to nie ci, którzy coś mają, ale to ci, którzy mają tu w głowie przede wszystkim i tu w sercu, prawda? Książęta Boży. To jest właśnie Boże dzieło. Jak zobaczmy wiersze 14-16. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej wrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Halleluja. Patrzcie, to jest powiedziane o dzieciach Sary. Była matką wiary, nadała cel życiu i, kochani, zobaczmy, Bóg przyjął ich z przyjemnością i Bóg nie wstydzi się nazwany być ich Bogiem. Halleluja. Matka im to przygotowała. Wiara matki, patrzcie, sprawiła, że Bóg przyznał się do tych dzieci, byli błogosławieństwem. Sami zresztą wiemy, jakie błogosławione było potomstwo Abrahama, Izaaka i Jakuba, patrzcie. A druga matka, kochani, występująca w tym rozdziale, to matka Mojżesza. Wiersze 23-25. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie uklękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wspólnie z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijające rozkoszy grzechu. I zanim przejdę do rodziców Mojżesza, zobaczmy to, co tu mówiłem. Rodzice Mojżesza mieli wiarę i zobaczcie, co Biblia mówi. Mojżesz wyrósł w wierze rodziców, mimo że oni go nie wychowywali. To jest ciekawe, prawda? Wychowywany był przez Faraona. A jednak co miał? Miał to, co mieli rodzice. Miał wiarę i Biblia powiada, nawet jeżeli wychowany w pałacach, wychowany i wyszkolony niesamowicie, to co? Wrócił do dziedzictwa, które dali mu rodzice. przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona. Kochani, nasze dzieci dorastają. Dużo problemów nam robią, ale pamiętajmy, że kiedy mamy wiarę, nawet jeżeli odejdą, nawet jeżeli stracimy ich, tak jak stracili rodzice Mojżesza jego. Po prostu uciekł do Egiptu, prawda? Czy poszedł do Egiptu? Nie mieli wpływu na to. Często dzieje się w naszym życiu tak. Nasze dzieci idą do świata. Egipt jest symbolem świata. Idą do świata, straciliśmy ich, się wydaje, tak? Nie chcą chodzić na nabożeństwo, gdzieś jakieś złe towarzystwo, jakieś papierosy, jakiś alkohol, może często nawet jakiś kryminał się gdzieś po drodze przyplącze. A rodzice wierzący, ale wiara rodziców odzyskuje swoje dzieci, kochani. Mojżesz wrócił z powrotem z Egiptu, bo rodzice wierzyli, bo rodzice mieli wiarę, a przede wszystkim jego matka. Kochani, bo tutaj... Nie wiem dlaczego autor listu do Hebrajczyków napisał rodzice, może dlatego, że chciał podnieść trochę ojca. Ale kochani, tutaj chodzi o matkę. Zobaczmy, druga księga Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersz drugi i trzeci. A zresztą dobrze, że pisze o rodzicach, bo jak powiedziałem, matka jest pomocnikiem i często chwałę przyjmuje ojciec, ale właściwie to ta matka jest tutaj tym motorem. I zobaczcie, drugi rozdział, wiersz drugi, trzeci. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Panie, kilka bardzo ciekawych myśli związanych z tym akapitem. Miała wiarę, więc była zdolna ochraniać dziecko. Kochani, dziecko nie potrzebuje tak bardzo naszych pieniędzy, tak bardzo... Pięknego codziennie lunchu, czy kolacji, czy nie potrzebuje, kochani, posagu, kiedy będzie wychodziło za mąż. Najważniejsze, żebyśmy ubrali go, ochronili go naszą wiarą. I patrzcie, to dała matka Mojżesza swojemu synowi. Była zdolna ochraniać dziecko. Swoimi modlitwami go otaczała. Nawet jeżeli poszedł do Egiptu, ona cały czas się modliła, ona cały czas walczyła o niego. Jej wiara nie pozwoliła, kochani, aby syn odszedł na zawsze. Nawet wówczas, kiedy dziecko odeszło do Egiptu, do świata, nie zapomniało o powrocie. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kochani, zobaczcie, co miała ta matka. Ona była bardzo uboga. Wiecie, co dała swojemu synowi na wyprawkę? Zobaczcie, co tu pisze. Trochę żywicy i smoły i trzciny. Nic więcej nie miała. To jest przykre pożegnanie, prawda? Tak żegnać swoje dziecko. Koszyk z wikliny, biedny, pokryty żywicą i smołą. I powiedziała, dziecko, jedź. Ale kochani, dała mu coś więcej. Bo nie o pieniądze chodzi. Bo nie chodzi, kochani, o to, co my włożymy w ręce naszych dzieci. Jeżeli będziemy pełni wiary, drogie siostry, wasze dzieci wygrają życie. Dajcie im tę wiarę, dajcie im to najważniejsze dziedzictwo duchowe, które potrzebują nasze dzieci. A my tak harujemy, żeby wypracować dla naszych dzieci nie wiadomo co, a potem dzieci idą do świata, a my płaczemy. Daj mu, co masz. Ja dostałem w posagu, kochani, bardzo mało na ślub. Moi rodzice byli biedni, dali mi komplet noży i sztućców. Nic więcej nie mogli mi dać. Ale moja mama dała mi wiarę. Ja jestem pastorem tylko dzięki modlitwie mojej matki. Dlatego też, kochani, zobaczcie. Koszyk z trzciny powlekła żywicą i smołą. Położyła go w sitowiu i popłynął. Ale dała mu wiarę. Była matką wiary. To samo Sara, matka Izaaka. Dlatego też, kochane siostry, bo już czas mija, chciałbym zakończyć właśnie takim wezwaniem. Droga mamo, droga siostro, potrzebujesz wiary, żeby być dobrym pomocnikiem. Potrzebujesz dosięgnąć nieba. Bóg z przyjemnością wysłuchuje modlitwy kobiet, modlitwy matek, modlitwy tych, którzy chcą być dobrymi pomocnikami. I dlatego też życzymy Ci dobrej wiary. Jeżeli jesteś matką wiary, jesteś naprawdę szczęśliwa. Zobaczcie, co powiedział anioł do Marii. I to chciałbym też zacytować, to dzisiaj cytował też Sławek. Błogosławiona jesteś, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Ponieważ uwierzyłaś, jesteś błogosławiona. Słowo błogosławiona znaczy szczęśliwa. I szczęśliwa matka to jest ta, która ma wiarę. A kochani, jeżeli jest matka szczęśliwa, nie sposób, żeby dzieci nie były szczęśliwe. Amen. Jeżeli jest matka szczęśliwa, nie sposób, żeby przy niej ojciec był nieszczęśliwy. Zobaczmy kolejne błogosławieństwo. Gdy masz wiarę, mówisz pozytywnie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, wedle którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Nie będziesz opluwała swoje dzieci, swojego męża, nie będziesz krytykowała, nie będziesz miała grymaśnej miny, droga siostro. Bo Biblia mówi, kiedy masz wiarę, mówisz pozytywnie, halleluja. Kiedy masz wiarę, potrafisz się uśmiechnąć, mimo że jest ciężko. Bo Bóg daje ci moc, aby uruchomić nawet z niemożliwych rzeczy możliwe i rzeczy błogosławione. I ostatnie, bardzo mi się to najbardziej podoba, co teraz zacytuję. Gdy masz wiarę, masz wpływ również na inne dzieci. Wiecie, co napisał apostoł Paweł? Rzymian 15:30. Wyświetlmy to. To jest bardzo ważne. Drogie siostry, to jest coś dla was, co wam dedykuję na koniec. Rzymian 15:30. Zobaczcie, a nie po polsku. Zobaczcie, co pisze apostoł Paweł. Nie, to nie to. 13, przepraszam. 15:13. Tak, to jest mój błąd. 15:13. 13 wiersz, bardzo proszę. O! Nie, co się dzieje? 15:13. Nie, dobra, to ja chyba tu się mam pomyłkę. Poczekajcie, zaraz ja to znajdę, to jest bardzo ważne. Albo tu szybko znajdę w komputerze. I już na tym kończymy. Coś mi się tu pomydlało, ale zaraz. Dobra, znajdziemy szybciej w komputerze. Jest takie słowo: pozdrówcie Rufa wybranego w Panu. Ja tu też mam Biblię, zaraz szybko znajdę. A, 16:13. No właśnie, 16:13. To ja sobie tu poprawię, przepraszam was bardzo. 16:13, nie 15. I teraz zobaczcie, jaka piękna myśl tu jest zawarta w tym słowie Pawłowym. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i co? I matkę jego, i moją. To jest niesamowite słowo, zobaczcie. Matka Rufa była również matką dla apostoła Pawła. Kochani, patrzcie, jaki niesamowity wpływ miała matka Rufa, której imienia nawet Biblia nie podaje. A zobaczcie, jaka piękna jej postawa i piękne jej życie, że nawet apostoł Paweł, wielki apostoł, powiada: Rufie, pozdrów swoją mamę, bo ja ją również traktuję jako mamę. Jakie to cudowne być taką matką, która jest pełna wiary, pełna miłości nie tylko do swoich dzieci, a również do innych dzieci, że inne dzieci, droga siostro, będą ciebie nazywały mamą, matką. I nawet ty będziesz miała wpływ na to, żeby wyrośli kiedyś apostołowie cudzych domów, ale twoje błogosławieństwo i twój wpływ będzie taki niesamowity, że apostoł Paweł powie: Mother, your and mine. I kochane drogie siostry, no mam jeszcze dużo materiałów, ale na tym już zakończymy. Dlatego też chciałbym zachęcić was dzisiaj. Proszę? Nie, jutro będzie o małżeństwach, to jutro będzie same przyjemności. W księdze Nehemiasza, 4:14, czytamy taką oto myśl. Gdy widziałem, że się boją, wstałem i rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludu: nie bójcie się ich, na Pana wielkiego i strasznego pamiętajcie i stańcie odważnie do walki w obronie waszych braci, synów, córek i żon, a także w obronie waszych domów. Halleluja. To są słowa, kochani, Nehemiasza, który powiada: nie bójcie się, ale wystąpcie mocno, wystąpcie odważnie i walczcie o swoje synów, swoje córki, o wasze żony i o wasze domy. I kochani, tego Bóg oczekuje. Ja wierzę, że to jest naszą siłą i diabeł musi przegrać walkę o nasze domy. Musi być przegranym, dlatego że nasze siostry, nasze kochane mamy są pełne wiary, pomagają swoim mężom, jest wspaniała atmosfera w domu, nasze dzieci są uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe. I tak będzie, kochani. Zobaczcie, wystąpmy do walki. Nie poddawajmy się. To wszystko możemy zmienić w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bo kiedy mamy wiarę, mamy mądrość, mamy siłę, kochani, i nawet potrafimy zmienić świat do góry nogami, dlatego że Bóg jest z nami. Patrzcie, Bóg jest najbardziej zainteresowany naszymi domami. Zacznijcie walczyć, módlcie się i błogosławcie sobie nawzajem, a wtedy nasze domy będą wygrane. Kochani, życzę wam tego z całego serca. Drogie siostry, jesteście pięknym kwiatem w naszym szarym, męskim świecie. Pamiętajcie o tym. Bóg liczy na was i my na was liczymy. I Kościół na was liczy. Tak wiele Bóg wam dał, drogie siostry, naprawdę. Naprawdę. Chcę wam błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa. Powstańmy do modlitwy.